Rozmawialiśmy o trudnych sytuacjach z Darkiem Rosiakiem z perspektywy afrykańskiej. Teraz o trudnych sytuacjach, niebezpieczeństwach i wyzwaniach z perspektywy warszawskiego studia. Moim gościem jest pan Krzysztof Jan Kwiatkowski, człowiek survival, chyba mogę tak powiedzieć.
Nie wiem, czy ja jestem człowiekiem survivalem, ale na pewno to jest już treść mojego życia. Bawię się w survival, czyli w sztukę przetrwania od ponad 25 lat bodajże. Coś mi się nawet
zabawa
udało
to chyba
na ten temat
nie najlepsze
napisać.
Słowo, prawda?
Słucham?
Zabawa to chyba nie najlepsze słowo.
Nie jest to słowo najgorsze, dlatego że samo poznawanie sztuki przetrwania odbywa się w formie jednak zabawy. To jest rodzaj ćwiczeń, kiedy udajemy się w góry, kiedy udajemy się w lasy i miejsca błotne i tam sobie sprawdzamy, co potrafimy. Natomiast kiedy już chodzi o ten survival, który nam się ma przydarzyć w zamyśle naprawdę, no to już jest to, co jak to można powiedzieć, to się dzieje z człowiekiem naprawdę.
A ile panu czasu potrzeba, żeby zmienić mięczaka w komandosa?
Och, strasznie trudne pytanie. Czasem niektórzy ludzie się przetwarzają w ciągu obozu dwutygodniowego, dlatego że chłoną wszystko, co się dzieje. Rzeczywiście chcą poznać, rzeczywiście chcą wiedzieć, co potrafią sami dokonać. Ale uważam, że survival trenuje się latami. To jest ciągłe poznawanie. Ja sam stoję przed różnymi zagadkami, które odkrywam, które przekazują mi moi koledzy, którzy też się tym zajmują. A mamy różne podejścia, więc każdy sobie doświadcza jakiegoś innego kawałka rzeczywistości i dzielimy się tym.
Znaczy, naprawdę każdy może się utwardzić w taki sposób? Każdego można skłonić, żeby spróbował i jeszcze, żeby mu się to podobało?
Na pewno jest do tego potrzebna chęć doświadczeń. Powiem taką rzecz, że zdarza się, że bawimy się, będę używał tego słowa, dobrze? Bawimy się w survival nawet z dziećmi. Jeździ ze mną mój kolega z Warszawy, który zaczął tę przygodę razem ze swoim 5-letnim synem Mateuszem, który teraz ostatnio jako 8-latek już był na dwutygodniowym obozie i radził sobie świetnie.
Domyślam się, że wszystkie mamy, które słyszały te słowa, to teraz im włosy stają dęba z przerażenia. Jak to wygląda tak od strony typowo praktycznej? Co stoi przed tym 5-latkiem?
To nie jest nic strasznego. W sumie otacza nas nasza przyroda polska, którą znamy na co dzień. Pojawiają się te same problemy, które znamy na co dzień. Trzeba się wyżywić, trzeba zdobyć wodę, trzeba mieć dach nad głową.
Ale sklepów nie ma.
Nie ma sklepów. Stanowczo siedzimy zazwyczaj w Bieszczadach, bardzo daleko od siedzib ludzkich, w głębi lasów, w głębi gór. I musimy sobie radzić z tym, co posiadamy, co wzięliśmy ze sobą. Dla początkujących to troszkę tego sprzętu mamy. W momencie, kiedy chcemy się bawić w taki survival twardzielszy, nie.
Mhm. Nie wiem, czy twardszy, dobrze powiedział. Obojętne.
Nie,
tak, dla
celowo chciałem tak powiedzieć, aha, pokracznie nieco, bo używamy różnych określeń swoich własnych, prostych, takich dla nas, ale dziwnych dla ludzi z zewnątrz. Wówczas rzeczywiście to jest szkoła bycia twardym. Trzeba to wytrzymywać.
Jakie miał pan najtrudniejsze wyzwanie przed sobą?
Trudno mi powiedzieć. Ja czasem się wdaję w takie zdarzenia, które się dzieją tuż obok nas, w mieście, chociażby kiedy jest pożar. Jestem człowiekiem, który od razu reaguje. Również kiedy jest wypadek na ulicy, to również wkraczam, dlatego że uważam, że każdy survivalowiec gdzieś tam musi być ratownikiem. Nie można tego posiadać tylko dla siebie. Cała wiedza powinna służyć innym ludziom.
O takich ekstremalnych wyzwaniach, które stoją przed panem jeszcze za chwilę. Naprawdę w dużym skrócie wyprawa Tunguska. O co chodzi, za chwilę wracamy.
Kasha i lumea, trecătoare.
Krzysztof Jan Kwiatkowski, specjalista do survivalu, jest wciąż moim gościem. No to może parę słów o tej wyprawie tunguskiej. Co pana czeka?
Tej wyprawie, o której odpowiedziałem przed chwilą, która ma mieć miejsce w 2008 roku, czyli przyszłym. W rocznicy upadku meteorytu tunguskiego, stało się to 30 czerwca w 1908 roku. I była to największa katastrofa kosmiczna, jaką doznała nasza współczesna Ziemia. Troszkę ludzie o tym zapomnieli, natomiast my chcemy się udać dokładnie w rocznicę tego wydarzenia, w owo miejsce. No i cóż, jest to pewne tło, pewna przygoda.
A co pana czeka, co pan przeżyje, jak będzie jechał, co jest celem tej wyprawy?
Jest to dokładnie to miejsce upadku meteorytu, ale w pobliżu jeszcze mamy stare łagry rosyjskie, w których ludzie po prostu wymarli zapomniani. Chcemy to miejsce zobaczyć, zebrać materiały, ponieważ w Krasnojarsku są specjalne ekipy, które się zajmują badaniem owej przeszłości Rosji. Tam mamy nadzieję znaleźć jakieś ślady, być może polskie.
Ale nie sądzę, że wynajmie pan jeepa i podjedzie tam. Zrobi zdjęcia, po czym wróci do hotelu.
Dojeżdżamy sobie do Krasnojarska, wsiadamy w samolot i do miejscowości, która się nazywa Vanavara, przez powietrzną drogę przebędziemy ten odcinek naszej drogi, ale później wysiadamy i idziemy pieszo przez tajgę, najpierw do miejsce upadku meteorytu koło 60 km, ale potem planujemy wędrować koło 300 km tajgą, dziką tajgą. To nie są lasy.
Czy tam można spotkać ludzi?
17 tysięcy mieszkańców na obszarze mniej więcej tak jak Polska razy 3. To jest...
Tuszę, że zwierzaki częściej można spotkać. Zwierzaków
będzie zdecydowanie więcej i prawdopodobnie będą nam towarzyszyć miejscowi myśliwi, żeby troszkę nas ubezpieczać. Natomiast w czasie tego marszu przez tajgę będzie się odbywało coś szczególnego, dlatego że chcemy zakosztować survivalu w połączeniu z resocjalizacją. Może się nie wszystkim to kojarzy, ale zabieramy ze sobą wychowanków z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, którzy będą poznawać życie od zupełnie innej strony, znaczy, nie tej, którą znają.
To nie jest nowy pomysł, prawda? To się praktykuje od jakiegoś
czasu. To się praktykuje w krajach zachodnich od bardzo dawna, bo stało się to już gdzieś w 70-tych latach. Zresztą scouting również czemuś takiemu służył. Tutaj jednak chcemy stworzyć jakiś nowy powiew dla polskiej edukacji i pokazać, że taka okołomiesięczna wyprawa może bardzo dużo zmienić w młodych ludziach.
No zwłaszcza, gdy nie mogą się z niej wycofać już za bardzo w połowie, tak?
Nie. Ja to nazwałem bardzo ładnie. Samemu mi się to spodobało. Tam się nie da wyjść i trzasnąć drzwiami. Jesteśmy tylko my sami.
Jak ja już mam dość, nie chce mi się i już mam dość tego namiotu, jedzenia z puszki albo i z paczki i już chciałbym wrócić do domu.
No musimy po prostu sięgać do zasobów naszej psychiki, znaleźć siły.
Idziemy dalej,
i szukać rozwiązań. Będziemy szli dalej.
Survival kojarzy się zawsze z takimi leśnymi ostępami, trudnym otoczeniem?
Jest odmiana miejska, gdzie praktycznie trzeba się wcielić w bezdomnego. I trzeba sobie poradzić, nie mając nic.
Czyli tak na co dzień też możemy mówić o survivalu?
Możemy mówić. Survival jest to coś, co naprawdę, czym naprawdę się zajmujemy zawsze. My o tym nie wiemy. Po prostu każdego dnia musimy przetrwać. Pójść do sklepu, zdobyć pokarm.
To nieszczególnie wymagające.
Nieszczególnie wymagające, ale są wypadki, są źli ludzie na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tutaj, jak jesteśmy w naszej kochanej Polsce, nie musimy się o wiele rzeczy troszczyć, chociaż martwimy się, że się troszczymy, tak? Gdyż wszystko za nas załatwia cywilizacja, w której tkwimy. Zapomnieliśmy zupełnie o takich sposobach życia naturalnego, gdzie dysponujemy prostymi narzędziami, gdzie musimy sobie coś wyhodować, przetworzyć na pokarm, z którym już nasz żołądek sobie poradzi. To
no i
z głowy, jak to się mówi, spadło. Mhm. Musimy tylko trafić z pracy do domu i z domu do pracy, a gdzież dzikie miejsca, gdzie łatwo zabłądzić, gdzie sprawa orientacji w terenie.
Czyli mówi pan, że podczas miesięcznego takiego obozu, powiedzmy, takiej wyprawy, można sobie to wszystko przypomnieć?
Chyba to trzeba szukać w jakichś pokładach człowieka pierwotnego, coś, co w nas tkwi, czy o czym żeśmy zapomnieli. To kiedy człowiek idzie na długo do lasu, to do tych zasobów właśnie musi sięgać.
No, trzymam kciuki za tę wyprawę na Syberię. Bardzo jestem ciekaw, jak to się wszystko zakończy, zwłaszcza jeśli chodzi o pana wychowanków, jak sobie z tym wszystkim poradzą.
Krzysztof, mam nadzieję, mam nadzieję, że będziemy mogli to omówić po naszym powrocie.
Na pewno. Krzysztof Jan Kwiatkowski był moim gościem. Bardzo dziękuję.